Cześć słuchaczu, ja jestem Max Frost, a ty słuchasz Bajerów Maxa. Dzisiaj przed nami szósta już część biografii Benjamina Franklina. Zanim jednak do niej przejdziemy, przypomnę ci, co było w poprzedniej części. Benjamin po powrocie z rodzinnego domu nabierał coraz więcej respektu w Filadelfii jako tajemniczy młodzieniec, który posiada dużo książek. Zapraszany przez gubernatora do siebie, gdzie obiecano mu pomoc przy otworzeniu własnego interesu, pomimo dezaprobaty ze strony ojca Benjamina, jeszcze w Ameryce spotykał się z innymi wielbicielami literatury i poezji, gdzie miał idealną okazję do ćwiczenia swoich tekstów oraz ulepszania ich. Wiedząc, że wypłynie niedługo do Anglii, łatwowierny i nieskłonny do podejrzeń Ben podjął się wyjazdu na dalekie wody innego kontynentu. W Anglii dowiedział się, że żadna osoba, z którą miał rozmawiać o materiałach potrzebnych do otwarcia biznesu, nie chciała słyszeć o gubernatorze, a zawiedziony bohater został sam z przyjacielem Ralphem, który kazał mu się szybko zatrudnić w jakiejś drukarni, by łapać kolejne doświadczenia i móc za co przeżyć. Poznał też tam obok pracy dziennikarza Wilcoxa, który pozwolił mu wypożyczać książki, kiedy chce, więc cały czas miał kontakt z literaturą piękną. Tworzył i publikował pewne teksty, przez które dał się rozpoznać pewnym ciekawym ludziom. A teraz zapraszam cię do kolejnej części. Przywiozłem ze sobą kilka ciekawostek, z których największą był portfel wykonany z azbestu, który oczyszcza się w ogniu. Sir Hans Sloane usłyszał o nim i przybyłby mnie zobaczyć i zaprosić do swojego domu przy Bloomsbury Square, gdzie pokazał mi swój zbiór ciekawostek i przekonał mnie do tego, żeby mógł dodać mój portfel do swojej kolekcji, za co szczodrze mi zapłacił. W naszym domu mieszkała także młoda kobieta, modystka, która, jak mi się wydaje, miała sklep w Cloisters. Była bardzo dobrze wychowana, rozsądna i bardzo ożywiona. A także bardzo miła przy bliższej rozmowie. Ralph czytał jej popołudniami sztuki, co przerodziło się w zażyłość. Gdy przeprowadziła się ona w inne miejsce, on podążył za nią. Mieszkali razem przez jakiś czas, jednak on pozostawał ciągle bez pracy. Ale jej zarobki były za małe, aby utrzymać ich i jej dziecko. Podjął on wtedy postanowienie opuszczenia Londynu, aby zostać nauczycielem na prowincji, do czego uważał, że jest dobrze przygotowany, gdyż miał świetne pismo i był mistrzem w arytmetyce i rachunkowości. Uważał to jednak za zajęcie poniżej jego ambicji i mając na względzie swoją, właściwie pewną przyszłą karierę, w której nie powinno się wspominać o tak niskim zatrudnieniu, zmienił nazwisku i uczynił mi honor, przyjmując moje. Niedługo potem otrzymałem od niego list, informujący mnie, że zamieszkał w małej wiosce w hrabstwie Berkshire, gdzie, jak mi się wydaje, uczył 10 czy 12 chłopców czytać i pisać za 6 pensów tygodniowo, polecając mi, abym zajął się panią T i prosząc o adresowanie moich listów do pana Franklina, nauczyciela w takim to a takim miejscu. Pisywał on do mnie często, przysyłając mi obszerne fragmenty swojego epickiego poematu, które układał, prosząc mnie o uwagi i poprawki. Udzielałem mu ich od czasu do czasu, jednak generalnie zniechęcając go do twórczości. Jedna z satyr Edwarda Younga została właśnie wtedy wydrukowana. Przekopiowałem i wysłałem mu obszerny fragment, który ostro krytykował służenie muzom w oczekiwaniu na jakieś poparcie z ich strony. Wszystko jednak było daremne. Kartki z poematem ciągle przychodziły w każdym liście. W tym czasie pani T, która przez Ralpha straciła przyjaciół i swój biznes, często była w trudnych warunkach. Zwykle przysłała wtedy po mnie i pożyczała wszystkie moje wolne pieniądze, aby wydobyć się z trudnej sytuacji. Polubiłem jej towarzystwo i nie mając wtedy żadnych religijnych ograniczeń oraz zakładając moją ważność dla niej, pozwoliłem sobie na zbytnią poufałość. Kolejny błąd, którą odrzuciła z dużym oburzeniem, donosząc Ralphowi o moim zachowaniu. To spowodowało zepsucie naszych stosunków. Gdy powrócił do Londynu, dał mi znać, że według niego przekreśliłem wszelkie zobowiązania, jakie istniały między nami. Okazało się więc, że nie mogę liczyć na zwrot żadnych pożyczonych mu lub w jego imieniu wydanych pieniędzy. Nie miało to większych konsekwencji, gdyż i tak był całkowicie niewypłacalny, a tracąc jego przyjaźń, poczułem się wyzwolony z pewnego ciężaru. Zacząłem wtedy rozmyślać o zdobyciu pewnego zasobu gotówki i porzuciłem pracę u Palmera dla znacznie większej drukarni, Wattsa przy Lincoln Inn Fields. Pracowałem tam do końca mojego pobytu w Londynie. Podczas mojej pierwszej pracy w drukarni zacząłem obsługiwać prasę, gdyż wydawało mi się, że potrzebuję pracy fizycznej, a w Ameryce składanie tekstu było zawsze połączone z pracą przy prasie. Piłem tylko wodę, podczas gdy inni pracownicy, około 50 osób, byli miłośnikami piwa. Czasem chodziłem po schodach z dwoma dużymi kasztami drukarskimi, podczas gdy inni trzymali jedną w obu rękach. Inni pracownicy, zadziwieni takimi i innymi przypadkami, mówili, że wodny Amerykanin, jak mnie nazwali, jest silniejszy od nich, pijących mocne piwo. Mieliśmy specjalnego chłopca na posyłki, który zawsze dostarczał piwo pracownikom. Mój towarzysz pracujący przy prasie zawsze przed śniadaniem wypijał pintę piwa. kolejną przy śniadaniu z chlebem i serem, pintę między śniadaniem a obiadem, pintę do obiadu oraz pintę po południu około 6 i kolejną w domu po pracy. Uważałem to za bardzo niedobry zwyczaj. On jednak uważał to za konieczne pić mocne piwo, aby być mocnym w pracy. Starałem się go przekonać, że siła dostarczana przez piwo pochodzi tylko z ziaren lub mąki jęczmiennej rozpuszczonych w wodzie i że więcej mąki jest w chlebie za jednego pensa, który zjedzony razem z wodą dałby mu więcej siły niż pinta piwa. Pił on jednak dalej i miał do zapłacenia 4 lub 5 szylingów za te napoje przy każdej wypłacie w sobotnią noc. Ja byłem wolny od takich wydatków, a tym biedakom ciągle brakowało pieniędzy. Po kilku tygodniach na życzenie Wattsa porzuciłem pracę przy prasie i przeszedłem do zecerni. Zecerzy żądali tam ode mnie 5 szylingów wkupnego przeznaczonego na piwo. Uznałem to żądanie za całkowicie niesłuszne, gdyż raz zapłaciłem już na dole. Majster uznał tak samo i zabronił mi płacić. Wytrzymałem tam tylko 2 lub 3 tygodnie, gdyż nie rozmawiano ze mną i robiono mi paskudne złośliwości, mieszając czcionki, przestawiając strony, rozbijając matryce itd. Gdy tylko byłem poza pomieszczeniem, zwalając wszystko na złośliwego ducha, który zawsze mści się na tych, którzy nie wniosą wkupnego. Pomimo opieki majstra musiałem więc zastosować się do zwyczaju i zapłacić, uważając, że głupotą jest bycie w tak złych układach z tymi, z którymi muszę codziennie pracować. Znalazłem się w końcu w dobrych stosunkach z nimi i szybko zyskałem sobie pewne wpływy. Zaproponowałem pewne rozsądne zmiany w zasadach obowiązujących w kaplicy i wprowadziłem je pomimo sprzeciwów. Za moim przykładem duża część pracowników porzuciła swoje otępiające śniadania z piwem, chlebem i serem na rzecz sprowadzanej dla mnie z sąsiedniego lokalu dużej miski gorącej owsianki, doprawionej pieprzem z kawałkami chleba i odrobiną masła, w tej samej cenie co pinta piwa, czyli za 3 półpensówki. Tak było znacznie wygodniej i taniej oraz znacznie przejaśniło im się w głowach. Ci, którzy dalej żłopali piwo przez cały dzień, często z powodu zadłużenia tracili kredyt w piwiarni i wtedy robili ze mną interesy, aby otrzymać piwo, ich światło, gdyż mawiali, że są zgaszeni, gdy byli pozbawieni piwa. W sobotnie noce przy wypłacaniu pieniędzy odbierałem zawsze to, co byli mi winni. Czasami było to prawie 30 szylingów. Ta działalność oraz moje zdolności do satyry umacniały moją pozycję społeczną. Moja stała obecność w pracy, nie korzystałem nigdy ze świętego poniedziałku, była doceniana przez majstra. A dzięki mojej szybkości w składaniu byłem przydzielany do wszystkich pilnych robót, które zazwyczaj były lepiej płatne. Tak więc powodziło mi się zupełnie nieźle. Moje miejsce zamieszkania w Little Britain znajdowało się zbyt daleko od miejsca pracy, więc znalazłem nowe na Duke Street, naprzeciw katolickiej kaplicy na 2. piętrze, na tyłach włoskiego magazynu. Dom prowadziła pewna wdowa, miała ona córkę i trzymała służącą, był jeszcze pomocnik służący w magazynie, ale mieszkał on w innym miejscu. Po sprawdzeniu mojej opinii w poprzednim miejscu zamieszkania wdowa zgodziła się przyjąć mnie za taką samą sumę, jaką płaciłem poprzednio, czyli 3 szylingi i 6 pensów tygodniowo. Tanio, gdyż jak powiedziała, obecność mężczyzny w domu będzie pewną ochroną. Była ona wdową, starszą kobietą wychowaną jako protestantka, gdyż była córką pastora, jednak później przeszła na katolicyzm z powodu swojego męża, którego pamięć ciągle zachowywała. Obracała się ona głównie w środowisku osób bardzo dystyngowanych i znała tysiące opowiastek o ich życiu, aż od czasów Karola II. Z powodu podagry była słaba w kolanach, więc rzadko opuszczała swój pokój i czasami potrzebowała towarzystwa, które dla mnie było tak interesujące, że zawsze byłem gotów spędzić z nią wieczór, gdy tylko sobie tego życzyła. Nasze kolacje składały się tylko z połowy sardeli dla każdego, małej kromki chleba z masłem i połowy pinty piwa, dzielonej pomiędzy nas, jednak główną rozrywką była rozmowa z nią. Moje dokładne pilnowanie godzin i niesprawianie rodzinie kłopotów spowodowało, że nie chciała się ona ze mną rozstać. Gdy powiedziałem, że słyszałem o możliwości zamieszkania bliżej mojej pracy i taniej o 2 szylingi, co w związku z moim oszczędzaniem miało dla mnie znaczenie, prosiła mnie, abym nawet o tym nie myślał, gdyż ona obniża mi opłatę o 2 szylingi tygodniowo. Pozostałem więc u niej do końca mojego pobytu w Londynie, płacąc 1 szylinga i 6 pensów. Na poddaszu jej domu mieszkała całkiem samotnie 70-letnia stara panna. Gospodyni opowiedziała mi jej historię. Była ona katoliczką za młodu wysłaną za granicę, gdzie mieszkała w klasztorze i miała zostać mniszką. Jednak władze tamtego kraju nie zgodziły się na jej pobyt i została ona odesłana do Anglii, gdzie nie było klasztorów, ale ślubowała ona wieść życie zbliżone jak tylko to możliwe w tych warunkach do klasztornego. Oddała więc cały swój majątek na cele dobroczynne, zostawiając sobie tylko 12 funtów rocznie na życie i z tej sumy również dużą część przeznaczała na dobroczynność, sama żyjąc jedynie na owsiance, używając ognia do podgrzania jej przed jedzeniem. Mieszkała wiele lat na poddaszu, gdzie katolicy mieszkańcy kamienicy pozwalali jej pozostawać za darmo, gdyż uważali to za błogosławieństwo dla całego domu. Codziennie odwiedzał ją ksiądz, aby mogła się wyspowiadać.
Zapytałam się jej,
powiedziała mi kiedyś gospodyni,
w jaki sposób, żyjąc tak, jak żyje, znajdowała tyle zajęcia dla spowiednika.
Och,
odpowiedziała,
nie można uniknąć grzesznych myśli.
Jeden raz zostałem dopuszczony do odwiedzin u niej. Była bardzo pogodna oraz uprzejma i miło się z nią rozmawiało. Pokój był bardzo czysty, nie było w nim żadnych mebli poza materacem, stołem ze stojącym na nim krzyżem i stołkiem, który wskazała mi do siedzenia. Nad kominkiem znajdował się obraz świętej Weroniki z chustą i cudownie odbitym na niej obrazem zakrwawionej twarzy Chrystusa, co wyjaśniła mi w bardzo poważny sposób. Wyglądała bardzo blado, ale nigdy nie chorowała, co dało mi kolejny przykład, jak mało pieniędzy potrzeba, aby utrzymać człowieka przy życiu w całkiem dobrym zdrowiu. W drukarni Watsa zaprzyjaźniłem się ze zdolnym młodym człowiekiem, niejakim Wygatem, który mając bogatych krewnych był znacznie lepiej wykształcony od pozostałych drukarzy. Nieźle znał łacinę, mówił po francusku i uwielbiał czytać. Zabrałem go wraz z jednym z jego przyjaciół nad rzekę, gdzie już po dwóch próbach nauczyli się oni pływać i wkrótce stali się dobrymi pływakami. Przedstawili mnie oni dżentelmenom przybyłym z prowincji, którzy wybierali się drogą wodną do Chelsea, aby zobaczyć królewski szpital i kolekcję Dona Saltero. Na prośbę całego towarzystwa, którego ciekawość spowodował Wygate, rozebrałem się. Wszedłem do rzeki i przepłynąłem spod Chelsea do Blackfriar, dokonując po drodze różnych sztuczek na wodzie i pod wodą, co stanowiło duże zaskoczenie i atrakcję dla osób nieobeznanych z takimi sztukami. Od dzieciństwa zawsze lubiłem takie ćwiczenia. Uczyłem się i doskonaliłem wszystkie ruchy i pozycje Tevenota, dodając także moje własne, dla większego wdzięku i skuteczności. Wszystko to, czego się nauczyłem, zaprezentowałem swoim towarzyszom, co zapewniło mi dużą radość z podziwu, jaki wyrażali. Wygate, który także chciał zostać mistrzem w pływaniu, był z tego powodu oraz wspólnych umiłowań naukowych coraz bardziej i bardziej do mnie przywiązany. Zaproponował mi on wspólną podróż po Europie, na którą zarabialibyśmy pracując w naszym zawodzie. Przez pewien czas podobał mi się ten pomysł, ale gdy wspomniałem o nim mojemu dobremu przyjacielowi, panu Denhamowi, z którym często spędzałem godzinkę, gdy miałem wolny czas, on zniechęcił mnie do tego, doradzając mi, abym myślał tylko o powrocie do Pensylwanii, tak samo jak czynił to on. Muszę tu opisać jedną bardzo ważną cechę charakteru tego dobrego człowieka. Prowadził on kiedyś własny biznes w Bristolu, jednak nie mogąc spłacić pewnych osób, po ożenieniu się z nimi wyjechał do Ameryki. Tam dobrą pracą jako kupiec dorobił się w ciągu kilku lat całkiem sporej fortuny. Gdy powrócił do Anglii, tym samym co ja statkiem, zaprosił on swoich dawnych wierzycieli na wspólne przyjęcie, na którym podziękował im za dobre warunki, na jakich się ułożyli. Spodziewali się oni podziękowań i wdzięczności, jednak każdy z nich pod talerzem znalazł przekaz bankowy na pełną, niezapłaconą wcześniej sumę wraz z odsetkami. Powiedział mi, że powracając do Filadelfii zamierza zabrać mnóstwo towarów, aby otworzyć tam sklep. Zaproponował mi, żebym zajmował się u niego księgowością, do czego mnie przyuczy, oraz kopiowaniem listów i pomaganiem w sklepie. Dodał, że tylko jak zaznajomię się z handlem, awansuje mnie i wyśle mnie z ładunkiem mąki, chleba itp. do Indii Zachodnich i załatwi mi korzystne zlecenia od innych kupców. Jeśli się z tego wywiążę, będę miał zapewnioną świetną przyszłość. Bardzo mi się to spodobało, gdyż byłem już zmęczony Londynem i wspominałem szczęśliwe miesiące spędzone w Pensylwanii, chcąc ją znowu zobaczyć. Zgodziłem się więc natychmiast na zarobki 50 funtów rocznie. Było to mniej niż zarabiałem obecnie w zecerni, jednak perspektywy były znacznie lepsze. Zwolniłem się od drukowania, jak sądziłem, na zawsze i zostałem zatrudniony przy nowym zajęciu. Udawałem się w imieniu pana Denhama do kupców w celu zamówienia licznych towarów i dopilnowania ich pakowania, nakazując poprawki, załatwiając sprawy wysyłki i tym podobne rzeczy. Gdy wszystko znalazło się na pokładzie, miałem kilka dni wolnego. W jednym z nich przesłano po mnie od bardzo ważnego człowieka, którego znałem tylko ze słyszenia, Sir Williama Windhama,
i oczekiwałem u niego na przyjęcie.
Usłyszał on o moim przepłynięciu w pław z Chelsea do Blackfriar oraz o tym, że w kilka godzin nauczyłem pływania Wygata i jego towarzysza. Sir William miał dwóch synów, którzy wybierali się w podróż. Chciał on, aby przed tym nauczyli się pływać i zaproponował mi sowite wynagrodzenie, jeśli ich nauczę. Nie przybyli oni jeszcze do miasta, a mój pobyt w Londynie dobiegał końca, więc nie doszło to do skutku. Jednak po tym przypadku przemyśliwałem nad pozostaniem w Anglii i otworzeniem szkoły pływania. Mógłbym na tym zarabiać duże pieniądze. Doszedłem także do wniosku, że gdyby taka propozycja padła wcześniej, to może nie spieszyłbym się tak z powrotem do Ameryki. Po wielu latach ty i ja mieliśmy pewne poważniejsze sprawy z jednym z tych synów Sir Williama Windhama, który został Earlem Egremont, o czym wspomnę we właściwym miejscu. W Londynie spędziłem około 18 miesięcy, głównie pracując w moim zawodzie i niewiele czasu poświęcając na siebie z wyjątkiem czytania książek i oglądania sztuk. Mój przyjaciel Ralph przedłużał moją biedę, będąc mi winnym 27 funtów, których prawdopodobnie nigdy nie otrzymam zwrotu. A przy moich skromnych zarobkach była to suma olbrzymia. Uwielbiałem go pomimo tego, gdyż miał wiele wspaniałych cech. Nie powiększyłem więc swojej fortuny, jednak zawarłem wiele świetnych przyjaźni, dzięki czemu przeprowadziłem sporo bardzo wzbogacających mnie rozmów, a także dużo czytałem. Wypłynęliśmy z Gravesend 23 lipca 1726 roku. Z wypadków zaistniałych w podróży odeślę cię do mojego dziennika, gdzie znajdziesz je wszystkie opisane co do minuty. Prawdopodobnie największą częścią tego dziennika jest plan, jaki ułożyłem na morzu, jak postępować w swoim dalszym życiu. Tym bardziej zasługuje on na uwagę, gdyż ułożyłem go będąc bardzo młodym i przestrzegałem do całkiem zaawansowanego wieku. Wylądowaliśmy w Filadelfii 11 października i zastaliśmy tam pewne zmiany. Keith nie był już gubernatorem, został zastąpiony przez majora Gordona. Spotkałem go spacerującego ulicą jak zwykli obywatele. Wydawał się trochę zawstydzony spotkaniem ze mną, lecz minął mnie bez słowa. Powinienem być tak samo zawstydzony spotkaniem z panną Reed. Gdyby nie to, że jej przyjaciele pozbawieni nadziei na mój powrót po liście, który przysłałem, namówili ją do poślubienia niejakiego Rogersa, garncarza, co też odbyło się w czasie mojej nieobecności. Nie była ona jednak z nim szczęśliwa i szybko go opuściła, odmawiając mieszkania z nim i noszenia jego nazwiska. Mówiono, że ma on teraz nową żonę. Był zupełnie bezwartościowy jako człowiek, chociaż był dobrym rzemieślnikiem, co przekonywało go do niego przyjaciół panny Reed. Popadł w długi uciekł w 1727 lub w 1728 roku do Indii Zachodnich, gdzie umarł. Keimer miał teraz lepszy dom, dobrze wyposażony w materiały do pisania, sklep, dużo nowych czcionek oraz pracowników, chociaż niezbyt dobrych i zupełnie nieźle mu się powodziło. Pan Denham wynajął sklep przy Water Street, gdzie umieściliśmy nasze towary. Działałem w handlu bardzo sumiennie, studiowałem księgi i w krótkim okresie stałem się ekspertem w sprzedawaniu. Mieszkaliśmy i jadaliśmy wspólnie. Pan Denham radził mi jak ojciec, darząc mnie dużymi względami. Szanowałem go i pokochałem, więc mogliśmy żyć tak szczęśliwie przez długi czas. Jednak na początku lutego, na przełomie 1726 i 7 roku, kiedy właśnie skończyłem 21 lat, obaj zachorowaliśmy. Ja cierpiałem na zapalenie opłucnej, które o mało nie skończyło się moją śmiercią. Dużo wycierpiałem i w swoim umyśle poddałem się, więc właściwie, gdy zacząłem zdrowieć, byłem tym faktem zawiedziony. Żałowałem też w pewien sposób, że będę musiał w końcu powrócić do niezbyt miłej pracy. Zapomniałem już, na co chorował pan Denham. Długo utrzymywał się przy życiu, lecz w końcu zmarł. Zostawił mi w ustnym testamencie nieduży zapis, jako wyraz swojej życzliwości i pozostawił mnie samego na szerokim świecie, gdyż jego sklep przejęli wykonawcy testamentu i skończyło się tam moje zatrudnienie. Mój szwagier Holmes, będący teraz w Filadelfii, doradził mi powrót do mojego starego zajęcia. Keimer kusił mnie ofertą dużych zarobków, aby przyjść do niego i objąć zarząd nad drukarnią. Wtedy on skupiłby się na sklepie z materiałami piśmienniczymi. W Londynie słyszałem od jego żony i przyjaciół o jego nie najlepszych cechach, więc nie miałem ochoty ponownie się z nim wiązać. Próbowałem zatrudnić się w kupiectwie, jednak nie udało mi się i znów trafiłem do Keimera. Spotkałem u niego następujące osoby. Hugh Meredith, walijski Pensylwańczyk, 30-letni wychowany do pracy na wsi, uczciwy i rozsądny, mający sporo ciekawych obserwacji, trochę czytający, jednak pijący. Stephen Potts, młody, pełnoletni, pochodzący ze wsi i do tego przygotowany. O dużych wrodzonych zdolnościach, niezłym poczuciu humoru i dowcipie, jednak troszkę leniwie. Zatrudnieni oni zostali przez Keimera ze względu na wyjątkowo niskie zarobki tygodniowe, które miały rosnąć o szylinga co 3 miesiące w ramach doskonalenia się ich umiejętności. Ta właśnie perspektywa większych zarobków była tym, co skłoniło ich do podjęcia takiej pracy. Meredith miała pracować przy prasie, Potts przy oprawianiu książek, czego zgodnie z umową Keimer miał ich nauczyć, chociaż sam nie miał pojęcia ani o jednym, ani o drugim zajęciu. John, dziki Irlandczyk bez żadnego zawodu, którego 4-letnie usługi nabył Keimer od kapitana pewnego statku, miał również pracować przy prasie. George Webb, wychowanek z Oxfordu, którego 4-letni czas pracy także nabył Keimer, przeznaczony był na zecera. Wspomnę o tym za chwilę. Był jeszcze David Henry, chłopak z prowincji, który został uczniem. Szybko odkryłem, że dostałem wynagrodzenie znacznie przewyższające typowe, gdyż to ja miałem wyszkolić tych surowych i tanich pracowników, a gdy już ich wyszkolę, pozostaną oni z Keimerem, a ja już nie będę potrzebny. Pomimo tego, niezrażony, zacząłem wprowadzać porządek do drukarni, gdyż panował w niej straszny chaos i sprawiłem, że pilnowali oni sami swojej roboty i byli w niej coraz lepsi.
Moi drodzy,
Minęło już 20 minut, a my wracamy do Bayer of Maxa. Tak skończył się 6 odcinek opowiadania autobiografii Benjamina Franklina. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się czyta z całą pasją dla was. Widzę, że słuchacie tego coraz więcej. Dzięki za wszystkie dobre słowa. Trzymajcie się i możecie znaleźć mnie na Instagramie albo na Facebooku Max Frost przez 2Z. Więc do usłyszenia. Zaraz, zaraz, ale dlaczego w ogóle miałbyś to robić? Dlaczego miałbyś wchodzić na Facebooka, Instagrama, TikToka i inne rzeczy? Przede wszystkim, żeby pozostać w kontakcie i przede wszystkim, żebyście mieli najnowsze update'y z tego, co się dzieje u Benjamina, kiedy są wrzucane odcinki i przy okazji, żeby tworzyć jakąś fajną społeczność i może zaplanować jakąś kolejną książkę już na przyszłość. Więc zapraszam jeszcze raz i Max Frost i ewentualne wpłaty na PayPal maxio77@interia.pl. Dzięki.